Drodzy słuchacze Radia Maryja, bracia i siostry, temat katechezy, którą wygłoszę, brzmi: wiara w zwycięstwo dobra nad złem. Zanim przejdę do rozważania, chciałbym wskazać na kontekst, z którego ta katecheza wyrasta. Kontekstem jest współczesne życie publiczne i społeczne, naznaczone chaosem i zamętem duchowo-moralnym, spowodowanym przede wszystkim negacją Boga. Jakby programowo wyrzuca się Boga z przestrzeni życia publicznego. Zakazuje się odwoływanie do Boga, usuwa się znaki religijne. Szczególnie znienawidzony jest krzyż. W konsekwencji negacji Boga neguje się też obiektywny porządek moralno-etyczny wpisany przez Twórcę w człowieczeństwo człowieka i wyrażony formalnie w przykazaniach. Promuje się zło, nawet legalizuje się rozmaite formy zła, nie wyłączając wynaturzeń, i to narzuca się ludziom, społecznościom, nawet krajom i państwom. Ci, którzy powinni temu się przeciwstawić, milczą. Milczą, chociaż nie zawsze podzielają działania pseudoreformatorów. Milczą, chociaż mają możliwości, środki i przede wszystkim władzę, aby życie publiczne oczyszczać ze zła i wynaturzeń i przywracać w nim normalność. Z takiego kontekstu wyrasta ta katecheza. Obejmie ona kilka spraw. Chcę rozpocząć od wyrażenia wiary i mocnego przekonania w zwycięstwo dobra nad złem. Następnie chciałbym rozróżnić rozmaite formy zła. Zapytam o źródło zła, jego korzenie. Za świętym Pawłem wspomnę o zmaganiu się w człowieku między złem i dobrem. Zaakcentuję Chrystusa jako zwycięzcę zła. Właśnie wiara w Chrystusa Boga jest warunkiem zwycięstwa dobra nad złem. Pytanie, jak tę wiarę dziś przywracać. I na końcu podsumowanie. Wiara w zwycięstwo zła nad dobrem. Spotkałem ludzi, którzy sami, bez pytania, mówili, że dzięki wierze wyszli zwycięsko z trudnej, zgoła beznadziejnej sytuacji, w jakiej się znaleźli. Wymowne są tu świadectwa sybiraków, zesłańców w czasie II wojny światowej na odległe przestrzenie nieludzkiej ziemi. Cierpieli głód, zimno, mieli tam zginąć, a oni ocaleli. Ocaleli dzięki wierze dziadków, rodziców, bliskich. Jeszcze bardziej wymowne i pouczające są przypadki ludzi, którym nagle wszystko się załamało. Na przykład niespodziewanie pojawiła się poważna groźba choroba. Wyłączyła ich z pracy. Radykalnie zmniejszyły się ich dochody i środki na życie. Pojawiły się napięcia w rodzinie. Po prostu niebo zasłoniły im ciemne chmury. Zaczęły zagrażać zniechęcenie, depresja, załamanie. Na szczęście pozostała wiara. Dzięki niej trwali resztkami sił. Jak tonący chwytali się Boga, wołali o ratunek. Jak żebracy stawali w swej nędzy przed Bogiem, zawierzyli Mu, zwyciężyli. Zubożeli materialnie, ale duchowo urośli. Wzbogacili się w swoim człowieczeństwie. Bardziej poznali Boga, bardziej do Niego przylgnęli. Stali się świadkami i głosicielami mocy wiary dla innych którzy podobnie jak oni znaleźli się niespodziewanie w trudnej sytuacji. Zło było zawsze, jest i pewno będzie. Dziś jednak jakby było go więcej. W przeszłości było wyraziste, zauważalne, było piętnowane, powszechnie odrzucane. Dziś natomiast ukrywa się, przyjmuje pozory dobra, znajduje akceptację wielkich tego świata, jest stawiane na równi z dobrem, a nawet wyżej niż dobro. Trzeba przyjrzeć się głębiej złu, jego korzeniom, sposobom działania, aby zmierzyć się z nim w walce, zwycięskiej. Rozpocznijmy od rozróżnienia zła fizycznego i zła moralnego. Zło fizyczne dotyka w mniejszym lub większym stopniu każdego człowieka. Zmierza do zniszczenia go. Człowiek może umniejszać jego działanie, ale nie jest w stanie je wyeliminować. Tkwi ono w kruchości i ograniczeniu ludzkiej egzystencji. Przejawia się w wyczerpywaniu się sił, w cierpieniu, chorobie, starzeniu się, w śmierci. Zło moralne natomiast zależy od człowieka. Jego przyczyna znajduje się w woli człowieka, w jego decyzjach, w podejmowanych wyborach, w jego działaniu. Zło moralne przejawia się w łamaniu przykazań i norm, które wytyczają kierunek postępowania i życia człowieka, aby to życie miało sens i zmierzało do spełnienia się w osiągnięciu właściwego mu celu. Łamanie obiektywnego porządku moralno-etycznego wprowadza chaos i zamęt, zarówno w życie jednostki, jak też społeczeństw. Lekceważone są wartości obiektywne, zwłaszcza te wyższego rzędu, prawda, dobro, życie, małżeństwo, rodzina. Liczy się jedynie to, co przynosi korzyść, przyjemność, zadowolenie. Najczęściej jest to przyjemność cielesna i zmysłowa. W chaosie i zamęcie moralno-etycznym wszystko staje się subiektywne, niezobowiązujące do odpowiedzialności, zależne jedynie od kaprysu i widzimisię jednostki. Każdy może robić to, na co ma ochotę. Wszystko staje się względne. W zależności od okoliczności i uwarunkowań dobro można nazywać złem, zło dobrem, prawdę fałszem, fałsz prawdą, to co normalne nienormalnym, co nienormalne normalnym. Powiedziałem wyżej, że przyczyna zła moralnego tkwi w woli człowieka. Powstaje pytanie, dlaczego człowiek w sposób wolny podejmuje decyzje, których rezultatem są złe czyny? Dlaczego czyni zło, które ostatecznie obraca się przeciwko niemu samemu? Zło, które niszczy prawidłowe relacje między ludźmi. Zło, które wyrządza krzywdę. Zło, które wywraca obiektywny porządek moralno-etyczny. W czym tkwi korzeń, z którego wyrastają ciemne siły, oddziaływujące zniewalająco nie tylko na wolę, ale też na umysł człowieka? Na te pytania chyba najbardziej wnikliwie odpowiedział święty Paweł Apostoł. Święty Paweł sięga do osobistego doświadczenia oraz do objawienia Bożego. W osobistym doświadczeniu odkrywa jakieś tajemne siły popychające go do czynienia zło. Dziwi się sobie, że zauważa, że czego innego pragnie, a co innego czyni. Nie rozumiem tego, co czynię, pisze w liście do Rzymian. Czynię bowiem nie to, czego chcę, ale to, czego nienawidzę. Właśnie to czynię. Nie czynię dobra, którego chcę, ale czynię zło, którego nie chcę. Z tego doświadczenia święty Paweł wyprowadza następujący wniosek. Jeżeli czynię to, czego nie chcę, to już nie ja to czynię, ale grzech, który we mnie mieszka. Korzeniem, z którego wyrastają ciemne siły działające zniewalająco na wolę człowieka, jest więc według świętego Pawła grzech, który mieszka w człowieku. Grzech, który mieszka w człowieku. W człowieku tkwi na stałe jakiś pierwiastek zła, jakiś grzech, który jest źródłem bolesnego doświadczenia, że nie czynimy dobra, którego chcemy, ale zło, którego nie chcemy, które wprost nienawidzimy. Skąd wziął się ów grzech, który mieszka w człowieku? Święty Paweł odpowiada, wszedł na świat przez jednego człowieka, przez jego nieposłuszeństwo wobec Boga. Przez nieposłuszeństwo tego jednego człowieka wszyscy stali się grzesznikami. Jeden grzeszący człowiek sprawił, że w nim wszyscy zgrzeszyli. Wiedzę o pochodzeniu owego grzechu, który mieszka w człowieku, apostoł posiadł nie z analizy swego doświadczenia, lecz z objawienia Bożego. Objawienie mówi o grzechu pierwszych rodziców. W języku tradycji chrześcijańskiej i teologii jest to grzech Adama, grzech pierworodny. Mając świętego Pawła, apostoła, za nauczyciela, pytajmy dalej, jak działa grzech Adama, który mieszka w człowieku? Skutkiem jego działania jest śmierć. Przez jednego człowieka grzech wszedł na świat, a przez grzech śmierć. W ten sposób śmierć przeszła na wszystkich ludzi, ponieważ wszyscy zgrzeszyli, pisze święty Paweł w liście do Rzymian. Oprócz śmierci, skutkiem grzechu Adama jest w człowieku także prawo grzechu. Prawo grzechu sprawia jakby porażenie woli i umysłu człowieka. Wola, władza, dzięki której człowiek jest zdolny wybierać w sposób wolny dobro i je czynić, znajdując się pod wpływem prawa grzechu, wybiera i czyni zło. Podobnie umysł, władza, dzięki której człowiek jest zdolny do poznawania obiektywnej prawdy i dobra oraz odróżniania ich od fałszu i zła, pod wpływem prawa grzechu, doświadcza zamącenia w prawidłowym rozpoznawaniu prawdy i dobra, posuwając się aż do nazywania dobra złem, a zła dobrem lub prawdy fałszem, a fałszu prawdą. Według świętego Pawła, razem z prawem grzechu, współistnieje w człowieku inne jeszcze prawo, mianowicie prawo Boże. Prawo Boże, mimo grzechu, jaki zamieszkał w człowieku po upadku Adama, pozostaje ciągle prawem umysłu człowieka. Wewnętrzny człowiek, mówi święty Paweł, mimo prawa grzechu ma upodobanie zgodne z prawem Bożym. Chociaż prawo grzechu uderza w jego wolę, jednak jej nie niszczy. Człowiek ciągle pragnie dobra i chce je czynić. Podobnie umysł. Człowiek, chociaż prawo grzechu sprawia w człowieku jakieś osłabienie czy zaciemnienie poznawcze, jednak pozostaje on ciągle zdolny do rozpoznawania i odróżniania prawdy od fałszu i dobra od zła. Między prawem grzechu i prawem Bożym trwa napięcie i walka wewnętrzna. Prawo grzechu, działające przez złe skłonności i żądze, jak chciwość, zazdrość, nienawiść, zmierza ku pomnażaniu zła. Złem walczy przeciwko dobru. Natomiast prawo Boże wskazuje dobro, które należy czynić. Nie niesie jednak ze sobą mocy, która by pozwalała czynić dobro w warunkach ciągłego osaczenia przez złe skłonności żądze. W rezultacie człowiek, jak powiedziano wyżej, nie urzeczywistnia dobra, którego pragnie, ale zło, które nienawidzi. Prawo grzechu prowadzi ostatecznie do śmierci, prawo zaś Boże do życia. Stawka więc, o którą toczy się wewnętrzna walka w człowieku, jest wielka. Człowiek ma tego świadomość i czuje się nieszczęśliwy. Nieszczęsny ja człowiek, wyznaje z bólem święty Paweł i pyta, któż mnie wyzwoli z niewoli, w którą usiłuje mnie poddać prawo grzechu? Wyzwoliciel jest jeden, Chrystus Pan. Chrystus jest zwycięzcą zła, tylko On. Dlatego Jego przyjście wprowadza w dzieje świata radość. W chwili Jego narodzenia niebo woła, zwiastuje wam radość wielką. Narodził się wam Zbawiciel, Mesjasz Pan. Jezus Chrystus jest według świętego Pawła nowym Adamem. On, Syn Boży, w przyjętym przez siebie człowieczeństwie, zatriumfował nad złem w samym korzeniu zła. Zwyciężył grzech, który mieszka w człowieku. Zwyciężył prawo grzechu. Zwyciężył śmierć. Odtąd każdy, kto decyduje się pójść za Chrystusem, przylgnąć do Niego, żyć z Nim w zjednoczeniu, otrzymuje od Niego moc do pokonywania zła i czynienia dobra. Uzdrawiająca moc Chrystusa nie znosi wprawdzie prawa grzechu, ale czyni człowieka zdolnym do zwyciężania żądz i zła i złych skłonności, do pełnienia dobrych czynów, do zwyciężania zła dobrem. Z Chrystusem zmienia się radykalnie sytuacja moralno-etyczna człowieka. Przedtem widział dobro, pragnął go, ale czynił zło, które nienawidził. Teraz widzi dobro, pragnie go i jest zdolny je czynić. Teraz jest zdolny zło zwyciężać dobrem. Wiedza przytoczona wyżej o sytuacji moralno-etycznej człowieka jest pomocna, a nawet niezbędna do zrozumienia i oceny moralnych zachowań i postępowania współczesnych ludzi po to, by próbować określić sposób wzajemnego ich odnoszenia się do siebie i podjęcia walki ze złem. W świetle nauki świętego Pawła walka ze złem bez pomocy Boga jest skazana na klęskę. Bez Boga człowiek, choć widzi dobro i go pragnie, będzie czynił zło. Bez Boga człowiek traci moralną orientację, gubi się, mnoży zło, a nawet zaczyna je utożsamiać z dobrem. Zaciera mu się granica między dobrem a złem. Tępieje w człowieku wrażliwość na głos tego, co święty Paweł nazywa prawem Bożym. Tępieje w nim wrażliwość na głos sumienia. Tępieje wrażliwość na zło. Człowiek przyzwyczaja się do zła. Przedkłada je nad dobro. Woli czynić zło niż dobro, bo to jest łatwiejsze i łączy się często z przyjemnością i uciechą. Człowiek wewnętrznie nikczemnieje. Tak było w przeszłości i tak jest w naszych czasach. Czy znikczemniały człowiek czuje się jednak spokojny, zadowolony, spełniony? Gdyby tak było, nie szukałby dla swego postępowania potwierdzenia z zewnątrz. Tymczasem domaga się on legalizacji swoich subiektywnych, wynaturzonych pomysłów. Walczy o ich uznanie w imię rzekomych znamion ich nowoczesności i postępu. Niestety w wielu przypadkach udaje mu się to przeprowadzić. Wtedy znikczemnienie subiektywne wylewa się na zewnątrz i niszczy morale społeczeństwa. Społeczeństwo współczesne miało zareagować stanowczym sprzeciwem, milczy i powoli przyzwyczaja się do zła. Część społeczeństwa w imię źle pojętej tolerancji przyzwala na istnienie zła na równi z dobrem i tak tworzy się jeszcze większy chaos i zamęt. Co robić? Milczeć? Nie wolno. Nie wolno w imię człowieczeństwa, jego godności i wielkości. Nie wolno w imię troski o wspólne dobro. Nie wolno w imię obrony obiektywnych norm moralnych, przykazań, wartości, tym bardziej nie wolno z racji wiary w Boga i powinności chrześcijanina. W świetle tego, co zostało wyżej przywołane, najważniejszym zadaniem jest przywracanie i obrona wiary w Boga w życiu publicznym i społecznym. Wiara w Boga jest warunkiem zwycięstwa dobra nad złem. Chrześcijanie nie mogą pozwolić, by ich wiarę zamykano w prywatności ich życia. Wiara ma prawo istnieć i działać w życiu społecznym i publicznym. Wiara ze swej natury ma wymiar nie tylko prywatny, lecz także publiczny. Trzeba zatem wychodzić z milczenia. Trzeba wyjść i głosić: jest Bóg. Jak to robić? Jak dotrzeć do tych, którzy z różnych powodów mówią, że nie wierzą? Jak dotrzeć zwłaszcza do tych, którzy głoszą ateizm i w ślad za nim lansują najróżniejsze reformy, z jednej strony ogołacające ludzkie życie, małżeństwo, rodzinę, wychowanie z tego, co święte, co prawdziwe, co dobre, co normalne, a z drugiej strony usiłujące wprowadzać i legalizować najrozmaitsze formy zła i wynaturzeń. Współcześni głosiciele ateizmu są bezwzględni i nie przebierają w środkach. Są wojującymi ateistami. Na szczęście nie ma ich tak wielu. Są jednak krzykliwi i mają poparcie możnych i wpływowych tego świata. Czy takim ludziom mamy też głosić Boga? Nie wolno się ich lękać. Oni nie mają racji. Błądzą. Nie wiedzą, co czynią. Są słabymi i ułomnymi ludźmi, jak wszyscy. Są stworzeni przez Boga, jak wszyscy, na obraz i podobieństwo Jego. Są naszymi braćmi. Chociaż niekiedy są bogaci w dobra i wpływy świata, to tak naprawdę są biedni. Są biedni, bo wyrzekli się Boga, który jest najwyższym dobrem. Takie spojrzenie na ateistów w świetle wiary dodaje nam odwagi, by im przybliżać Boga, by im pomóc na nowo Go spotkać. Czy to jednak nie utopia? Według ludzkiej logiki utopia. Oczywiście utopia. Według wiedzy płynącej z wiary to prawdziwa prawda. Trzeba więc głosić w przestrzeni publicznej, a nie tylko w świątyniach. Jest Bóg. Trzeba Go głosić i modlić się za tych, którzy nie wierzą. Modlić się za wszystkich zobojętniałych, za zeświadczałych, za wszystkich, którzy mówią, że wierzą, ale żyją, jakby Boga nie było. Trzeba całemu temu współczesnemu światu głosić: jest Bóg. Jeśli chcemy przeciwstawić się lawinie zamętu i chaosu moralno-etycznego, jaki zaczął się mocno wdzierać w życie również naszego narodu i społeczeństwa. Trzeba głosić Boga, ale nim nie straszyć. Straszenie Bogiem to błąd, któremu niekiedy w przeszłości ulegali kaznodzieje i misjonarze. Nie straszyć Bogiem. On jest miłością, miłością miłosierną. On szuka tych, co się zagubili, co od Niego odeszli, co Nim wzgardzili, co się Go wyrzekli, co z Nim walczą. Bóg szuka ich wszystkich, szuka największych grzeszników i jaka radość jest w niebie, kiedy któryś z nich, dotknięty łaską, postanawia wrócić do Ojca. Podejmując misję głoszenia Boga, trzeba być cierpliwym i wyrozumiałym. Wśród tych, którzy mówią, że są niewierzącymi, znajdują się ludzie, których pojęcie Boga ma niewiele wspólnego z Bogiem, który jest. Ich Bóg ma cechy irracjonalne, czasem wprost infantylne. Takiego Boga, z jakim oni walczą, nie ma. Jak im to powiedzieć? Trzeba cierpliwie opowiadać, jakim jest prawdziwy Bóg, w którego wierzymy. Trzeba to mówić nawet wobec tych ludzi, którzy posiadają rozległą wiedzę naukową. Ktoś powie, może w ten sposób należałoby im głosić Ewangelię o Bogu, który jest i kocha nas, jednak nie łudźmy się. Wśród dzisiejszych ateistów większość nie chce słyszeć o Bogu. Oni chcą żyć w niewierze. Gorzej, są gotowi zaskarżyć do sądu każdego, kto śmiałby głoszeniem Boga zamącać im spokój i dobre samopoczucie. Po co więc ich drażnić, a siebie by stawiać na kłopoty? Takie stanowisko podziela pewna liczba współczesnych chrześcijan. Niektórzy uzasadniają je doktrynalnie. Ma się wrażenie, że ateizm uważają za prawomocną postawę życiową oraz ideologię, którą trzeba respektować z racji na przykład pluralizmu czy miłości bliźniego. Co sądzić o tego rodzaju poglądzie? Kryje się w nim pewien brak, który może stać się powodem powiększania współczesnego zamętu i chaosu etyczno-moralnego. To prawda, że miłość bliźniego wymaga szacunku wobec niewierzących. Zresztą zostało to wyżej przywołane i podkreślone. Miłość bliźniego nie pozwala jednak przemilczać prawdy, gdy ona wydaje się niewygodna. W imię miłości bliźniego nie wolno w żadnym wypadku pomijać najwyższej prawdy, którą jest istnienie Boga. Bóg jest fundamentem wszelkiego ładu i porządku. Jeśli On jest na pierwszym miejscu, uczy święty Augustyn, wówczas wszystko jest na swoim miejscu, i człowiek, i rzeczy. W imię zaś pluralizmu wszystko, co jest inne i różnorodne, tak, ma prawo istnienia, z wyjątkiem zła. Zło należy zawsze odrzucać i potępiać. Zła nie wolno przemilczać. Zło należy zawsze nazywać po imieniu. Wiem, że dziś wielu uważa, iż ze względów taktycznych lepiej nie mówić, że coś jest złem. Wystarczy głosić dobro. Dobro ma moc i urok, aby zainteresować i przyciągnąć, również przyciągnąć ludzi stojących daleko od Boga. Nie wypominać grzechów. Taki pragmatyzm nie sprawdza się. Jest nieuczciwy. Wyrządza szkodę niewierzącym. Utwierdza ich bowiem w przekonaniu, że nie ponoszą oni odpowiedzialności za swą niewiarę. Pozostawia ich w zaślepieniu, nie pozwalającym zauważyć, iż negacja Boga spycha ich powoli ku duchowej ruinie, ku pesymizmowi, ku beznadziei, którą zresztą oni sami jakby uznawali, głosząc, że rozwiązaniem ostatecznym trudnej sytuacji w życiu posuniętym jest eutanazja. Bywa też, i jest to dziś coraz częstsze, że przemilczywanie zła jest odbierane przez czyniących zło jako milcząca aprobata dla ich życia i postępowania niemoralnego. Jest to zjawisko bardzo niebezpieczne, zwłaszcza gdy dotyczy milczenia wobec rozmaitych wynaturzeń, jakie dziś mają miejsce, wynaturzeń w dziedzinie prawa do życia w całej rozciągłości od poczęcia do naturalnej śmierci, w dziedzinie małżeństwa jako trwałego związku mężczyzny i kobiety, w dziedzinie rodziny opartej na małżeństwie mężczyzny i kobiety, w dziedzinie naturalnej różnicy płci między mężczyzną i kobietą. Podsumowując rozważanie, trzeba powiedzieć, Bóg miłosierny, który jest i kocha wszystkich, nie wyłączając tych, którzy czynią zło, kocha, aby się ludzie do Niego nawrócili, uznali zło, jakie czynią, i z Niego się wyzwolili. Dalej, zło trzeba zawsze nazywać po imieniu i z nim walczyć. Powinniśmy jednak zło zwyciężać dobrem, co nie znaczy je aprobować. Dalej, trzeba wierzyć w zwycięstwo dobra. Trzeba wierzyć w zwycięstwo dobra na złem w życiu społecznym i publicznym. Trzeba wierzyć w zwycięstwo dobra, ponieważ człowieku, mimo zła, jakiego się dopuszcza, w głębi jego człowieczeństwa tkwi pragnienie dobra i tęsknota za nim. Trzeba wierzyć w zwycięstwo dobra, ponieważ Bóg, który milczy i niekiedy wydaje się, aby go nie było, jest Twórcą wszystkiego i Panem dziejów. On miłuje świat i w Chrystusie stał się zmartwychwstaniem. Z Nim można zmartwychwstać ze śmierci do życia. Z Nim można ciągle rozpoczynać na nowo.
Wiara w zwycięstwo dobra nad złem to temat katechezy, którą na antenie Radia Maryja podjął i wygłosił ksiądz biskup Stanisław Napierała, biskup senior diecezji kaliskiej. Zapraszamy Państwa do współtworzenia naszej katechezy. Za chwileczkę połączymy się z księdzem biskupem, byśmy mogli posłuchać, zapytać i jeszcze wziąć czynny udział w tym czasie na zgłębianie naszej wiedzy i naszego dzielenia się doświadczeniem religijnym. Telefony do studia 56 655 23 55 Polska Północna, Polska Południowa 56 655 23 56 w naszej rodzinie 536 600 lub 536 600 200, dla słuchaczy spoza granic ojczyzny 48 56 655 23 33 lub 23 66.
Tak daleko mój ojciec jest, tak daleko dom. Pożegnania bezradny gest został gdzieś za mgłą. Potem świata blask pełen trzos dawnych marzeń czar odszedł zaraz, gdy zjawił się, a w środku żal.
Bardzo gorąco i serdecznie witamy na antenie Radia Maria księdza biskupa Stanisława Napierałę. Szczęść Boże, ekscelencjo.
Halo?
Halo, witamy.
Tak, jestem. Jestem i wszystkich bardzo serdecznie pozdrawiam. Jeszcze żyję. I cieszę się, że dobry Bóg pozwolił mi dzisiaj się też odezwać na falach Radia Maryja. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, bardzo gorąco dziękujemy. Oczekujemy na pierwsze już połączenia naszych radiosłuchaczy. Prosimy bardzo, Radio Maryja, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Pozdrawiam bardzo serdecznie księdza biskupa i ojca Benedykta i cała Radio Maryja, całą rodzinę Radio Maryja. Ja bardzo dziękuję za to, że ten wykład był i ciekawy, i poruszył tutaj bardzo ważne, takie bardzo na czasie sprawy. Ja staram się zawsze z każdego wykładu tak coś wyłuskać, to co jest najważniejsze, co powinno się zapamiętać. I tutaj zwróciłem uwagę na taką sprawę, że jak ksiądz biskup podkreślił, że jest bardzo rzeczą niebezpieczną, kiedy takie przemilczanie rzeczy złych, że powinniśmy nazywać złe rzeczy po imieniu, że nie powinno być żadnej zgody na to zło. I tak właśnie ja się zastanawiam, bo to trzeba w końcu przecież to jakoś przekuć na sprawy praktyczne, prawda, na nasze życie codzienne. jeśli nam na przykład tłumaczą, że sprawa jakaś tam ważna w naszym kraju, nie będę mówił konkretnie, ale chyba każdy się domyśli, o co chodzi, że na, w tej chwili nie da się tego zrobić, że my na razie tam jakieś pewne rzeczy poczynimy, ale później to odłożymy na później, bo teraz to nie można, bo były protesty jakieś tam i tak dalej. A to jest potężne zło, bo przecież Jan Paweł II, on zawsze to wspominał, że kiedyś taki film oglądał, on do dzisiaj nie może się uwolnić od tego filmu. No i tak dalej. I teraz co my mamy zrobić? Bo nam się tłumaczy, że teraz zostawmy to, bo teraz to się nie da. I siedźmy cicho, prawda, i czekajmy, co będzie dalej. No, dziękuję, pozdrawiam serdecznie i dziękuję bardzo za wszystko.
Tak, dziękuję za to spostrzeżenie i mnie się wydaje, że ten klimat jakiegoś nie tylko tolerowania, ale jakby takiej akceptacji zła poszedł już tak daleko, że właśnie są i to nieraz chrześcijanie, którzy gniewają się, że ktoś ośmiela się mówić po imieniu, nazywać po imieniu zło. Nazywać zło i je piętnować, to nie znaczy, żeby potępiać człowieka, który to zło głosi czy czyni. To trzeba odróżnić oczywiście, ale zło trzeba nazywać po imieniu i trzeba je piętnować. No jest to dzisiaj ogromnie trudne, dlatego że właściwie trudno znaleźć też takich sprzymierzeńców, którzy by człowieka popierali. Wręcz przeciwnie, ci, którzy powinni tutaj być tak zaangażowani, przyjęli taką taktykę właśnie jakiegoś milczenia, zło odrzucają, ale właśnie tak jak powiedziałem, zacznijmy inaczej. To znaczy, mówmy o dobru, mówmy o Bogu, który jest, kocha i tak dalej, ale zostawmy już sprawę zła, grzechów, bo dobro ma ten urok, ma tą siłę, że ono samo jakoś działa w człowieku i ono go przemieni. No, okazuje się, że tak nie jest. Że tak nie jest, że powoli właśnie jakoś tak to dobro i zło są traktowane na równi, a często właśnie to zło jest jakoś wynoszone. Tym bardziej, że tutaj jest, ma ono ogromnych sprzymierzeńców w ludziach, którzy są dzisiaj możnymi tego świata. Mają władzę, mają media, mają środki i tu jest zdecydowana większość tych, którzy milcząco to zło popierają i się bardzo dziwią, że jeżeli by się ktoś tam pojawił i zaczął tam mówić, że to, co robią, to jest złe. No, więc niestety, tak to już jakoś poszło daleko i dlatego właśnie odważyłem się ten temat podjąć i porozróżniałem tak mi, jak mogłem, ale podkreśliłem właśnie, że jest to zło, jest to obiektywne i trzeba z tym walczyć i nazywać to po imieniu, ale czynić to z miłością. Zło zwyciężać dobrem. Zło zwyciężać dobrem, co nie znaczy, żeby to zło aprobować.
Dziękujemy. Kolejny telefon. Prosimy bardzo. Tak. Halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Anna, dzwonię z Poznania. Właśnie bardzo dziękuję za tą katechezę, bo to tak jakby, że tak powiem, to co noszę w swoim sercu. Jestem bardzo niszczona przez mojego aktualnie byłego męża, założył drugą rodzinę, ale nadal się nade mną potwornie znęca, wczoraj mnie znowu pobił. On jest lekarzem, stąd prosto ode mnie pobity idzie pracować i leczy ludzi. Szczerze mówiąc, mój błąd był bardzo duży taki, że w odpowiednim momencie nie szukałam może rzetelnej pomocy, tylko to odbierałam te jego razy, to niestety również odebrało dobre relacje z moimi dziećmi, które dzisiaj w 100% stoją za moim mężem. Za moim mężem nigdy nie bronią matki, która jest katowana przez ojca. Wczoraj rozmawiałam też z moim synem, a syn mówi, jeżeli chcesz prawdy, to idź do psychiatryka. No, ja już szczerze mówiąc naprawdę nie wiem, jak walczyć o tą prawdę. Dzisiaj jestem w tym wszystkim zagubiona nieraz. Byłam tylko uczciwym lekarzem, pracowałam średnio, w tym średnio teraz pracuję. No ja nie wiem, jak długo może taki człowiek być dalej, leczyć ludzi. Dziękuję bardzo, bardzo naprawdę za tą katechezę, która raduje moje serce, bo naprawdę trzeba dzisiaj zło nazywać złem, bo inaczej to zło niszczy i powali dobro, tak jak mnie powaliło, jak mi odebrało możliwość leczenia i ratowania ludzi i kontynuowania mojego powołania, jakie dał mi Pan Bóg do pracy, bo jestem specjalistą, neurologiem, do pracy w charakterze lekarza. Dziękuję bardzo.
Tak, no dziękuję Pani. Myślę, że takich osób, które są jakoś uderzone przez zło i właściwie takie bezsilne, bo w kręgu tych najbliższych nie ma jakby tych, którzy by ich wspomagali w walce. Jest dzisiaj bardzo dużo ludzi. Właśnie stajemy się tymi ofiarami zła. Cierpią wszyscy. No przede wszystkim może cierpią ci, którzy to zło czynią, bo na pozór to się wydaje, że oni są bohaterami. Ale co tam jest we wnętrzu człowieka? Tylko Pan Bóg wie. Ale na pewno nie ma jakiejś takiej radości, nie ma jakiejś mocy, siły. Jak wspomniałem już właśnie ci ludzie, oni widzą rozwiązanie swoich trudności, zwłaszcza tam pod koniec życia albo wtedy, gdy te siły tak się wyczerpią, że już nie ma nadziei, by zdrowie przywrócić, widzą rozwiązanie w eutanazji. Oto wskazuje, jak to zło, prawda, nie nazywane po imieniu, nie odrzucane. No, dzisiaj dominuje nad ludźmi i stają się oni właśnie tymi ofiarami. No, dziękuję Pani.
Dziękujemy bardzo. Kolejny telefon, prosimy. Halo.
Szczęść Boże, Krzysztof z Wielkopolski. Pozdrawiam serdecznie księdza biskupa i ojca prowadzącego. Otóż z dużą przyjemnością, z wielką wysłuchałem katechezy księdza biskupa, częściowo wprawdzie, bo za późno włączyłem radio, ale od razu poznałem po głosie księdza biskupa, także pamiętamy księdza biskupa z katechezy.
Cieszę się, że jestem jakoś rozpoznawalny po głosie.
Tak, ja powiem tak, że w głosie księdza biskupa wyczuwa się to miłość do ludzi. Natomiast mam tutaj takie dylematy, które mnie dręczą, nurtują od dawna, bo wielu kapłanów, wielu księży biskupów, episkopat, ale także ludzi, którzy na co dzień czynią zło między innymi, mówią o miłosierdziu Bożym. Tak jakby to było... miało być usprawiedliwieniem ich działań, bo i tak na końcu spotkają się z Bożym miłosierdziem. Gdyż ja byłem uczony jako dziecko, już jestem w wieku powyżej 60 lat, że Bóg jest sędzią sprawiedliwym, który za zło karze, a za dobro wynagradza. Pamiętam takie słowa. To jest jedna sprawa. Druga, która mnie też bardzo nurtuje, otóż jest bardzo dużo mówi się o przebaczeniu, ale żeby spełnić te warunki przebaczenia, jak i zresztą i miłosierdzia. To przecież jest wprost powiedziane, że trzeba pewne, inaczej, żeby uzyskać to przebaczenie czy miłosierdzie, trzeba pewne warunki spełnić, tak? I teraz jak ja mam przebaczyć na przykład mordercą mojego dziadka, który zginął w Miednoje, zamordowany wiadomo w jakich okolicznościach, a z tamtej drugiej strony my nie słyszymy jakichś słów, prośby nawet o to przebaczenie, tak? Nie słyszymy nawet tego, nie słyszymy, nie widzimy jakichś działań, które by miały no, po prostu pokazać nam, że ci ludzie dostrzegli te zło, jakie wyrządzili dziesiątkom tysięcy rodzin. Więc tutaj jest dla mnie duży dylemat. Następna sprawa, bardzo dużo mówi się o pojednaniu, tak? No, zwłaszcza w ostatnich czasach w Polsce przy rządach większości obecnej sejmowej, za którą zresztą głosowałem wraz z moją rodziną, widząc w tym tylko szansę jakiejś zmiany w Polsce. Mówi się o pojednaniu, jednak z kim tacy ludzie jak my, którzy głosowali na obecną większość sejmową, mamy się jednać, jeżeli z drugiej strony widzimy no wręcz przepaść. Ci ludzie wykopują, którzy głoszą tą mowę nienawiści, tą mowę tego hejtu, zwłaszcza w świetle ostatnich wydarzeń związanych z tym wypadkiem pani premier. Jak mamy się z nimi pojednać? W jaki sposób? To jest duży dylemat dla mnie, proszę księdza biskupa. Zresztą myślę, że dla wielu ludzi. No po prostu nie do końca to wszystko być może pojmuje, tak? Na koniec chciałbym tylko chyba powiedzieć, że umiłować bliźniego swego to jest trudne zadanie w świetle tego, co widzimy. No bo jeżeli ja widzę, że właściciel potężnej stacji telewizyjnej, też tego do końca nie rozumiem, jest w czasie koncertu w klasztorze jasnogórskim, siedzi tam w pierwszych rzędach, rozumiem, że sponsoruje klasztor, bardzo to jest chwalebne, bo przecież w życiu doczesnym Kościół musi się też i materialnie podpierać, musi jakąś tą działalność prowadzić swoją, duszpasterską, ale z drugiej strony w jego stacji no, są strasznie no, obrażające przyzwoitych ludzi programy. Tak, jest i pornografia w godzinach, no jeżeli już w ogóle to powinno być gdzieś ukryte, w jakichś mrokach nocy, jeżeli ktoś ma takie zapotrzebowanie, ale to często siedzę ze swoimi dorosłymi córkami i jest mi niezwykle prosto jakbym w twarz dostał, a tu pokazuje się film w tej stacji, który no, urąga jakimś wartościom rodzinnym, podstawowym. Ja trudem już w tej chwili dłużej to określać, bo może się posunął za daleko, ale no, podstawowym wartościom chrześcijaństwa. Prosiłbym, jeżeli ksiądz biskup mógłby się do tego odnieść, jakoś nam to wytłumaczyć. Dziękuję bardzo, przejdę na odbiór. Szczęść Boże.
Dziękuję, tak. I pana tu wypowiedź potwierdza to, co powiedziałem wcześniej właśnie, że ten chaos, ten zamęt moralno-etyczny tak daleko poszedł w życiu publicznym, społecznym, że właśnie ludzie się gubią. Gubią się ci, którzy powinni być drogowskazami, z światłem. No. I dlatego właśnie no trzeba coś robić. Nie można, że tak powiem, tego porządku, który się wydziera, no aprobować tak bezkrytycznie. Trzeba coś robić. Trzeba no jakoś mobilizować się, odważyć się, żeby odzywać się. Proszę pana, miłosierdzie Boże, tak. No dzisiaj rzeczywiście, no mówią o miłosierdziu Bożym, ja sam mówię bardzo często o miłosierdziu Bożym i to jest taki znak na nasze czasy, że Pan Jezus no wskazał poprzez tych wybranych ludzi, święta Faustyna, przede wszystkim Jan Paweł II, ale ojciec Pio, matka Teresa z Kalkuty i tylu innych wskazał właśnie na jakieś preferencje tego miłosierdzia Bożego. Tylko tak jak ja tam czytam u siostry Faustyny, Pan Jezus podkreśla, że w okresie tego życia tu na ziemi miłosierdzie na pierwszym miejscu, ale kiedyś trzeba, prawda, stanąć przed Bogiem sędzią. I trzeba no, zdać sprawę z tego, co się w życiu czyniło. To jest jedno. Drugie, miłosierdzie Boże, tak, Bóg każdemu nie tylko przebaczy, ale tego, który się dopuścił grzechów największych, jego najbardziej szuka. Ale po co? Nie po to, żeby zaaprobować go takim, jaki jest, to znaczy, żeby mu powiedzieć, no możesz tak postępować, jak postępujesz. Nie, tylko po to, żeby właśnie on pod wpływem tej miłości miłosiernej jakoś dojrzał, że odwrócił się od Boga, że popełnił zło i wobec siebie samego odważył się je nazwać po imieniu i je wyznać, żeby następnie właśnie dopiero to miłosierdzie Boże mogło wywrzeć skutek, odpuścić mu grzechy, przywrócić go do jedności z Bogiem. Więc miłosierdzie Boże i sprawiedliwość Boża, Bóg miłosierny i sędzia oczywiście nic się nie zmieniło, tak jest. I to jest jedyna, to jest prawda, której nie można jakoś tak, no też w części tylko brać. Przebaczenie, przebaczyć, no ale trzeba, żeby przebaczyć, no muszą być spełnione pewne warunki, to jest też prawda i tak trzeba. No, tylko tutaj może bardzo ważną sprawą jest, żeby no tą miłość uczynić tym narzędziem, że tak powiem, tego procesu przebaczenia. No chociażby w domu rodzinnym, prawda, w domu, no w naszych domach, no nieraz jest to milczenie. Dojdzie do kłótni, do sprzeczek, milczenie. I wtedy, no wszyscy chcą, żeby to się zmieniło. I no mówi ta jedna strona, ja chętnie przebaczę, tylko ta druga strona jest taka zamknięta, milczy, nie chce. No tutaj właśnie trzeba wyjść naprzeciw, trzeba być tym pierwszym. Trzeba się upokorzyć nieraz, żeby następnie właśnie te warunki, które są potrzebne do przebaczenia, żeby się pojawiły. Trzeba pomóc temu drugiemu człowiekowi spełnić też właśnie te warunki. To też jest tutaj z naszej strony jakieś zadanie. No, przebaczenie, pojednanie, jak się pojednać, jeżeli właśnie no, tam jest coraz większa walka z drugiej strony przeciw nam, jak się pojednać. Pewno, że są takie te przejawy i tutaj po ludzku to wydaje się niemożliwe. Ale w świetle wiary trzeba być cierpliwym i nie rezygnować. No, przecież tam po drugiej stronie są ludzie, no, którzy mają rozum. Gdzieś tam się zagubili, zapędzili, chcą zachować teraz twarz i tak postępują, jak postępują. Niemniej jednak w świetle wiary to dobro, prawda, którym jest pojednanie, jest silniejsze, chociaż nie jest krzykliwe. I dlatego no, trzeba wierzyć, że to dobro, że pojednanie ostatecznie zwycięży, nie ustawać. No miłość jest rzeczą trudną. No pewno, że jest rzeczą trudną, to jest prawda, ale Pan Jezus ciągle do tego wraca. Miłujcie się, miłujcie nieprzyjaciół. No, Pan Jezus wie, co mówił i prawda, ta miłość w trudnych sytuacjach, jeżeli ona jest w nas, ona nam daje radość, ona nam daje wewnętrzną moc. To jest właśnie to zwycięstwo miłości też w nas samych. Natomiast jeżeli zaczniemy sami wątpić, no to wtedy pozbywamy się tych wartości, które miłość w nas wnosi. No tyle. Trzeba by tyle więcej powiedzieć, wiele więcej, ale nie ma czasu.
Ostatni telefon, prosimy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków.
Księże biskupie, dziękuję bardzo za tę katechezę i za odzew słuchaczy, bo to jest takie dopełnienie katechezy. Chciałam zwrócić uwagę na pewnego rodzaju zło. Takie zło, o którym mówiła ta pani doktor, żona lekarza. To jest rodzaj zła, który się nazywa uzależnieniem. I tutaj zastanawia mnie, czy ta druga strona jest w stanie, ta osoba jest w stanie posługiwać się rozumem. Tak jak ksiądz biskup przed chwilą mówił. Bo ja nawet śmiem twierdzić, jakie to jest uzależnienie. Rozpoznaję to uzależnienie u tego pana doktora, który bije swoją żonę i idzie potem do pracy, a dzieci trzymają jego stronę. W rodzinach uzależnionych rodzina jest współuzależniona. To znaczy dzieci nie widzą problemu, natomiast żona jest tak zniewolona złem tego człowieka, że nie jest w stanie zupełnie podejmować racjonalnych decyzji. I nie można godzić się na takie zło. Tak zachowuje się człowiek zniewolony seksoholizmem.
Tak. Halo?
Pójść po radę do księdza psychologa. Ona potrzebuje takiej głębokiej, głębokiej pomocy. Bo ja słyszałam kiedyś opinię księdza psychologa, księdza Marka Dziewieckiego, który powiedział, że człowiek uzależniony musi cierpieć, żeby się odkochać od uzależnienia. Ten człowiek ma ofiarę, a wszystkimi innymi wokół manipuluje. I nikt nawet nie wie, jaki on jest naprawdę. A człowiek uzależniony musi mieć ofiarę, żeby się wyżywać, wyładowywać na niej. Tylko nie można godzić się na rolę ofiary. Tak jak w przypadku tej pani doktor.
Ha.
Dziękujemy. Kto do nas telefonował?
Barbara z diecezji Siedleckiej.
Dziękujemy pani Barbaro.
Dziękuję pani Barbaro. No, widać, że pani tutaj zna ten rodzaj zła, jakim jest uzależnienie i bardzo ciekawe te pani spostrzeżenia, refleksje. Dziękuję za nie. To jest bardzo takie uzupełnienie, rozwinięcie katechezy. Właśnie o to chodziło. I na pewno wielu, wielu innych słuchaczy ma podobne refleksje. Bardzo pani dziękuję. No, jest to właśnie taki kazus szczególny, ale bardzo częsty dzisiaj. I co zrobić? Pani mówi sięgnąć też po radę psychologa. Na pewno po psychologa i wszystko, co by człowiekowi tu mogło pomóc. Ale katecheza, mówię, sięgała do wiary. Wiara w zwycięstwo dobra nad złem. I dlatego oprócz tych wszystkich środków ludzkich, po które trzeba sięgać, z których trzeba korzystać, nie wolno zapominać o tym najważniejszym, którym jest ta łaska Boża. To jest trudno uwierzyć. No, jak sobie sam nie pomożesz, Pan Bóg ci nie pomoże, ludzie mówią. Nie, tak nie jest. To jest to działanie tajemne dla nas, ale rzeczywiste. Duch Święty. Duch Święty, no właśnie jest po to, żeby nas też leczyć, ulecz serca rany. I te rany właśnie serc, między innymi, tak jak pani to opisała krótko, to są właśnie te sprawy, to uzależnienie i Duch Święty to najlepiej zna. Musimy też właśnie tutaj przede wszystkim podejść do tego z wiarą, modlić się. I tam, że tak powiem, naciskać Pana Boga, naciskać Ducha Świętego. No co? No jak to jest? No. Jeżeli my wszystko zrobimy z naszej strony, to myślę, jestem przekonany, że Bóg dopełni. No to tyle. Dziękuję, Ojcze.
Bardzo gorąco dziękujemy, księże biskupie.
I cierpliwość.
I prosimy o błogosławieństwo.
A spokój. Wszystkim dziękuję. Pozdrawiam ojca Tadeusza, pozdrawiam wszystkich pracowników Radia Maryja i pozdrawiam wszystkich radiosłuchaczy. I wszystkim błogosławię w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
Amen. Bardzo gorąco dziękujemy. Życzymy też błogosławionego, dobrego dnia. Dziękujemy księdzu biskupowi Stanisławowi Napierale za wygłoszenie do nas katechezy. Wiara w zwycięstwo dobra nad złem.